Dobry wieczór. Przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu Grzegorz Jankowicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Grzegorz Jankowicz, doktor, filozof literatury, publicysta, pisarz, krytyk literacki i tłumacz, a teraz dyrektor Instytutu Książki, wcześniej jeszcze dyrektor Festiwalu Konrada, który właśnie trwa i jutro rozpoczynają się targi książki. Bardzo dużo dzieje się literacko. O rynku książki debata już jutro. Nie, w piątek debata o rynku książki. Jutro będziesz występował na targach, przepytywany przez Szymona Kloskę, jeśli chodzi o program Instytutu Książki. Więc może od tego zacznijmy. Teraz dyskusję, afera z Legimi. Jak można zmienić ten rynek książki? Wciąż na ustawę o książce czekamy. Czy Instytut Książki włącza się w tę dyskusję? Czy macie jakąś moc prawną, żeby to zmienić?
Ta dyskusja o regulacjach rynku książki trwa od bardzo dawna. Ona powraca w różnych formach. I fakt, że przez tak długi czas nie udało się uregulować tych kwestii, powinien budzić niepokój. Ja całkowicie rozumiem głosy różnych środowisk, które na ten temat się wypowiadają. Instytut Książki jest takim miejscem, w którym te różne środowiska, także różne branże, przedstawicielki, przedstawiciele różnych branż mogą się spotkać po to, żeby o tych najważniejszych dla siebie sprawach porozmawiać. Kilka miesięcy temu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowane zostało przez ówczesną ministrę Joannę Scheuring-Wielgus spotkanie z różnymi podmiotami, zarówno indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi, przestrzeni literackiej, polskiej przestrzeni literackiej, polskiego pola literackiego. Podczas tego spotkania wstępnie omawialiśmy sprawy dotyczące regulacji rynku, jak te regulacje powinny wyglądać, w jaki sposób powinny one zostać wprowadzone. Przede wszystkim też słuchaliśmy głosów różnych środowisk, opowieści o tym, z jakimi problemami dziś się mierzą. W tej chwili jesteśmy w następującej sytuacji. Instytut Książki jest instytucją, która ma do odegrania tutaj istotną rolę badawczą i doradczą. Inicjatorem wszystkich działań legislacyjnych jest oczywiście organizator, będzie ministerstwo. Natomiast Instytut może i uczyni to, może zebrać wiedzę na temat tego, jak wygląda realnie sytuacja na polskim rynku książki, jak prezentują się relacje pomiędzy podmiotami tej przestrzeni, działającymi w tej przestrzeni, kto w tej przestrzeni zajmuje pozycję dominującą, kto zdominowaną, co z tego wynika dla poszczególnych podmiotów i w ogóle dla całego pola literackiego, dla całego rynku. Jak to wpływa na sytuację obecnie i jak będzie wpływało na sytuację w przyszłości. Takie badania Instytut Książki zlecił. Wykonawcą tych badań polskiego rynku książki będzie Polska Sieć Ekonomii i one zostaną przeprowadzone, one są prowadzone w tej chwili, zostaną zakończone w tym roku jeszcze. W związku z czym będziemy mieć materiał, będziemy mieć konkretne analizy, dane, dzięki którym będziemy w stanie po pierwsze powiedzieć, co się dzieje, a po drugie podjąć refleksję na temat tego, jakie zmiany wprowadzić, żeby te kwestie najważniejsze, najbardziej życiodajne dla polskiej przestrzeni literackiej, dla polskiej książki uregulować.
Mówi się o tym, że trzeba wprowadzić ten zerowy VAT na książkę. To jest chyba najważniejsze.
Ten postulat się pojawia, tylko ja zawsze powtarzam, że przestrzeń społeczna jest takim miejscem, w którym wszystko zależy od naszej świadomości, jak połączone są ze sobą wszystkie naczynia. Jeśli tego nie uwzględnimy, jeśli będziemy się koncentrować tylko na jednym wybranym aspekcie tej przestrzeni, w tym wypadku przestrzeni, w której działają pisarki, pisarze, wydawcy, wydawczynie, tłumaczki, tłumacze, krytyczki, krytycy i tak dalej, no to możemy po prostu zaszkodzić w innym miejscu. Jeśli chodzi o zerowy VAT na książki, On według mnie jest potrzebny. Według mnie państwo polskie może sobie na niego pozwolić. Natomiast trzeba uwzględnić również równolegle wprowadzone regulacje rynku książki z tego prostego względu, że jeśli tych regulacji nie będzie, to zerowy VAT na książki, który ma Polkom i Polakom, osobom zamieszku, obywatelkom i obywatelom tego kraju umożliwić zakup tańszych książek, ten zerowy VAT na książki po prostu, to 5% zniknie w mediacjach, które są nieuchronne pomiędzy autorką i autorem, a czytelniczką i czytelnikiem. Bo po drodze jest jeszcze
wydawca,
dystrybutor. Jest cała sieć zapośredniczeń. Jeśli nie będzie bezpiecznika, pewnego dodatkowego zabezpieczenia w postaci właśnie regulacji, o której kształcie powinniśmy porozmawiać, no to może się okazać tak, że wprowadzony zerowy VAT na książki nie przyniesie efektów, jakich byśmy sobie wszyscy życzyli, a to jest akurat taki gest, który no, dotyczy każdej i każdego z nas. Tak, to się po prostu, to jest coś, czego nie da się prześlepić, chyba że to zostanie po prostu w tych zapośredniczeniach obecnych pomiędzy autorką, autorem, a czytelniczką, czytelnikiem po prostu się gdzieś skryje w jakiś sposób, rozpłynie w powietrzu. Tego byśmy nie chcieli, dlatego mówię, że istotna jest świadomość, że te naczynia są połączone i istotna jest refleksja, która uwzględnia działania w kilku różnych obszarach jednocześnie.
Jacek Denel, który weźmie udział też w piątkowej debacie, napisał, to wywołało też taką dużą dyskusję, że tak naprawdę autor z tej całej wysokiej ceny książki dostaje bardzo niewiele, bo głównie właśnie zarabiają dystrybutorzy, nawet mniej wydawcy, i to autorzy są i autorki są najbardziej poszkodowani w tym całym procesie. Przynajmniej zdaniem Jacka Denela.
Chciałbym to powiedzieć z całą mocą.
Jesteś też pisarzem.
Nie dlatego, że jestem pisarzem, powiem to, co teraz wypowiem, ale dlatego, że jako dyrektor Instytutu Książki, ale także jako badacz rynku książki, przestrzeni literackiej, jako socjolog literatury, chciałbym powiedzieć z całą mocą. Najważniejsi są pisarze, najważniejsze są pisarki. Oni znajdują się w centrum tego wszystkiego, czym książka jest. W ostatnich latach...
Teraz się czują jako towar, którym się handluje. Na którym się zarabia też.
W związku z tym, że w ostatnich latach zmienia się struktura tej przestrzeni. Zmienia się także rozumienie pojęcia środowiska literackiego. Dodatkowe osoby, podmioty uobecniają się w tej przestrzeni, co jest bardzo dobrym standardem, dlatego że książka nie powstaje tylko za sprawą autorki i autora. No ale te zmiany prowadzą do tego, że na tym kawałku ziemi, jakim jest przestrzeń literacka, znajduje się dzisiaj bardzo wiele indywidualnych, instytucjonalnych, także zbiorowych podmiotów. I teraz te wszystkie podmioty, te wszystkie jednostki, instytucje, te wszystkie środowiska w sposób naturalny zabiegają o swoje interesy. Czasem te interesy są sprzeczne. Nieuwzględnienie tej złożonej struktury, inaczej, nieuwzględnienie złożoności tej struktury może poskutkować tym, że nagle stracimy jakby z oczu to, co najważniejsze. Więc nasze działania Instytutu Książki, ale także wszystkie rozmowy, które teraz się toczą, one wynikają moim zdaniem z prostego faktu. Mianowicie, że ta przestrzeń jest tak złożona i tak niedoregulowana, że sytuacja poszczególnych osób działających na tym polu, zwłaszcza autorek i autorów, osób piszących, jawi się jako trudna. I oczywiście ktoś powie, no tak, ale przecież w tym konkretnym przypadku to wygląda inaczej. Tutaj mamy przykład kogoś, kto sobie radzi świetnie.
Tutaj mamy przykład kogoś, kto radzi sobie
źle. Ale powiedzmy, że to są gwiazdy literackie. Już nie chcę wymieniać nazwisk teraz, żeby tutaj nikogo jakoś nie dyskryminować.
Nie, absolutnie nie chodzi o dyskryminację. Chodzi o to, że ten argument z pojedynczych przypadków...
Autorzy, którzy sprzedają wielotysięczne nakłady, powiedzmy.
Ten argument nie jest przekonujący, nie może być wiążący, dlatego że potrzebny jest pewien system, pewne strukturalne działanie, dzięki któremu otworzy się również potencjał.
O to pytam właśnie.
Bo to nie jest tylko tak, że my musimy zabezpieczyć interesy, jak najlepiej pojęte, interesy osób, które dziś zajmują się książką w Polsce. Chodzi także o to, żeby w taki sposób tę przestrzeń uregulować, a żeby w niej otworzyła się potencjalność. Co to znaczy? To znaczy, żebyśmy po prostu mogli ze spokojem patrzeć w przyszłość, wiedząc, mając nadzieję, że wiedząc, że warunki są odpowiednie do tego, byśmy mogli mieć nadzieję, że za rok, że za dwa lata w tej przestrzeni, w tym miejscu pojawią się kolejne wybitne postaci literatury, że będą ludzie, którzy będą się chcieli w to angażować. Jest takie pojęcie socjologiczne, które bardzo, bardzo lubię. To jest pojęcie ze słownika Pierre'a Bourdieu, francuskiego socjologa. Lubię je dlatego, że moim zdaniem ono bardzo dobrze pokazuje pewien zasadniczy problem. To pojęcie to iluzjo. To jest wewnętrzne przekonanie o sensowności prowadzonej przez daną osobę aktywności. Pisarka, pisarz, osoba pisząca, ale także osoba wydająca książki, także osoba prowadząca księgarnię, także osoba pracująca w mniejszej bądź większej bibliotece. Cały szereg osób angażujących się w rozmowę o książce ma w sobie mniejsze bądź większe przekonanie. Jeśli warunki społeczne, w których ta osoba działa, są odpowiednie, to przekonanie rośnie, dlatego że wymiana opowieści na temat książki, dzielenie się poczuciem sensu, sensowności swojej pracy z innymi przynosi po prostu satysfakcję. Jeśli te warunki są złe, iluzja opada i wówczas dochodzi nie tylko do tego, że jedna osoba rezygnuje z działalności, tylko jest to szkodliwe dla całej tej przestrzeni, bo inni odczują jej nieobecność. Dziś na przykład, pamiętam, kilka tygodni temu w jednej z gazet polskich ukazał się artykuł zatytułowany Księgarnie upadają, ale czytelnictwo rośnie. Moim zdaniem jest to tytuł bardzo nietrafny i niebezpieczny, bo zawiera skrót myślowy, który komuś może, u kogoś może wywołać takie przeświadczenie, że skoro czytelnictwo rośnie, a księgarnie upadają, to znaczy, że księgarnie nie mają nic wspólnego z czytelnictwem, więc możemy o nich po prostu zapomnieć. Po pierwsze, jest problem z tym rosnącym czytelnictwem. Ja bym był bardzo ostrożny w ferowaniu tego rodzaju sądów. Należałoby przeprowadzić bardzo dogłębną refleksję na temat badań, jakie zostały w tym obszarze przeprowadzone, a po drugie trzeba mieć świadomość, że nieobecność księgarni, która jest mikrocentrum kulturalnym, doprowadzi do tego, że o naszych wyborach książkowych, o naszym obcowaniu z książką będą decydować na przykład internetowe algorytmy. Ma to fundamentalny wpływ na to, jak my postrzegamy książkę samą, czy ona jest dla nas dobrem kulturowym, czy nie. W jaki sposób my postrzegamy naszą aktywność z książką? Czym ona jest? Czy ona jest czasem szczególnym? Czy to jest wyjątkowa chwila, w której my po prostu obcujemy z czymś, co daje nam bardzo wiele na poziomie emocjonalnym, na poziomie egzystencjalnym, na poziomie intelektualnym, na poziomie społecznym? Czy też jest to po prostu przedmiot jak każdy inny? To wszystko ma ogromne znaczenie.
To prawda. Księgarnie kameralne to też jest temat, o którym się dyskutuje. Ja wciąż to poruszam i walczę o księgarnie kameralne i o to, byśmy właśnie tam kupowali książki. Ale rzeczywiście ich sytuacja jest coraz trudniejsza. W związku z tym, o czym mówiłeś, no to też jest ten kryzys na rynku książki. Właśnie to, że księgarnie kameralne upadają, ponieważ są te ogromne sieci dystrybucyjne.
Argument ekonomiczny bardzo często jest podnoszony i trudno go zignorować. To nie jest tak, że każdy sobie może pozwolić po prostu na zakup książki. Ja akurat zawsze na ten argument reaguję pozytywnie, bo jestem po prostu społecznie uwrażliwiony i nie chcę decydować o tym, kto i w jaki sposób swoje pieniądze ma wydawać. Natomiast fakt, że książka jest przeceniana w innych sieciach dystrybutorskich, nie oznacza wcale, że argument ekonomiczny jest tutaj rozumiany wyłącznie pozytywnie, bo dzieje się tak tylko dlatego, że ktoś może sobie na to pozwolić, ktoś w ten sposób zarabia na tym pieniądze i ktoś w ten sposób dominuje w przestrzeni rynku książki. To nie jest nic oczywistego. Ten argument wyizolowany, że po prostu książka jest gdzieś tańsza, nie oddaje istoty rzeczy. Księgarnie dla mnie, z perspektywy, którą przyjmuję jako właśnie badacz pola literackiego, są absolutnie kluczowym elementem całej tej układanki. I proszę Państwa, pamiętajcie, że...
I wszędzie na świecie tak jest. Są tak bardzo jest. Dobrze prosperujące.
Oczywiście. Dzięki temu oferta książkowa jest szersza, może być szersza. Jeśli będzie tak, że o naszych wyborach książkowych zaczną decydować odruchy konsumenckie, to przełoży się to na decyzje związane z polityką wydawniczą, a to doprowadzi do ograniczenia oferty książkowej, z której będziemy mogli skorzystać. Pamiętajcie Państwo, że nie trzeba takiej sytuacji, w której całe dno wanny się oderwie. Woda zacznie się z niej wylewać, gdy pojawi się drobna szczelina. Nie będziemy w stanie nad tym zapanować, gdyż ta szczelina będzie po prostu się powiększać. Sytuacja z księgarniami wymaga regulacji. One nie są zbędnym elementem całej tej układanki i wcale nie jest tak, jak przekonują niektórzy, że jest to po prostu trend cywilizacyjny, z którym musimy się pogodzić.
No nie, nie na zachodzie Europy oczywiście. Tak nie jest.
Oczywiście, że tak.
Wracasz z Frankfurtu, z frankfurckich targów książki, więc...
Oczywiście, że tak. Sytuacja nie jest przesądzona. Wszystko to zależy po prostu od naszej świadomości, od naszych priorytetów, od tego, jak traktujemy książkę, jak traktujemy jej autorkę, autora, osobę piszącą, w jaki sposób umieszczamy tę książkę w świadomości czytelniczki, czytelnika, jak traktujemy wszystkich pośredników, którzy uczestniczą w tej wymianie. To wszystko ma ogromne znaczenie. I powiem jeszcze jedną rzecz. Powtarzam to do znudzenia, ale może jak będę powtarzał do znudzenia, to przyniesie to efekt. Mianowicie potrzebna jest panśrodowiskowa lojalność. Wszystkie te zaangażowane podmioty muszą uwzględniać również interes
księgarzy i księgarek.
Nie tylko księgarek i księgarzy. Chodzi o to, że każda z tych grup musi widzieć inne. Musi mieć świadomość tego, że inne grupy również uczestniczą w tym procesie i są do jego właściwego prowadzenia potrzebne. Tylko w ten sposób osiągniemy to, na czym nam wszystkim zależy, to znaczy, żeby ta potencjalność przestrzeni literackiej, w której będą powstawały nowe, świetne książki.
Ale te regulacje prawne też są potrzebne, no, ale one to mówię. Mogą wymusić.
Ale oczywiście, to no ja więc... nie mówię teraz, to nie jest wypowiedź abstrakcyjna. Ja mówię o tym, co jest potrzebne do społecznego wsparcia, instytucjonalnego wsparcia tych wszystkich, którzy książką się zajmują. Oczywiście, że tak.
Właśnie, wracasz z frankfurckich targów książki, które w zeszłym tygodniu się odbywały. Zresztą też cieszy nas bardzo pokojowa nagroda księgarzy niemieckich dla Ann Applebaum. I właśnie ten niemiecki rynek książki no naprawdę funkcjonuje zdecydowanie lepiej. Myślę, że może być dla nas przykładem, jeśli chodzi właśnie o i księgarnie, i ten VAT na książki, że to jest... Tam naprawdę ludzie czytają w dodatku i te książki kupują, mimo że oczywiście one też nawet proporcjonalnie do naszych zarobków nie są tanie w Niemczech.
To nie jest jedyne miejsce, które powinniśmy obserwować. To nie jest jedyne miejsce, z którego ekspertki i eksperci powinni być, z którymi powinniśmy być w rozmowie.
bo to samo można powiedzieć o Francji. To samo można powiedzieć o krajach skandynawskich, Szwecji na przykład. Ale także warto sprawdzić, jakie doświadczenia w tej materii mają Włosi, bo niektóre rozwiązania wydają mi się bardzo sensowne. Jeśli chodzi o targi frankfurskie, no to jest największa na świecie impreza targowa międzynarodowa. Tak? Znaczy, to jest miejsce spotkania ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają po to, żeby zaprezentować swoją ofertę wydawniczą, po to, żeby również tę ofertę...
Agenci, żeby kupowali prawa autorskie.
Podzielić się tym z innymi. Rozmach tego przedsięwzięcia jest naprawdę spektakularny. To robi wrażenie. Nie byłem pierwszy raz na targach książki we Frankfurcie, ale pierwszy raz w takiej roli jako dyrektor Instytutu Książki. Widać zmiany. Stoiska są skromniejsze, bardziej ekologiczne. Wydaje mi się, że to jest pokłosie pandemii, kiedy targi odbywały się w formule online-owej, zdalnej.
No to może akurat dobrze.
Myślę, że to nie jest zły trend, natomiast z całą pewnością bardzo szybko zarówno organizatorzy, jak i ci, którzy się tam, wystawcy, zrozumieli, że bez bezpośredniego kontaktu bardzo trudno jednak załatwić wszystko. Pewne rzeczy można zrobić, to oczywiście trend, który obserwujemy od
lat. Dużo się załatwia podczas takich spotkań bezpośrednich.
Z całą pewnością. A jedna prawda jest wciąż aktualna. Mianowicie, żeby skutecznie promować kulturę, w tym wypadku literaturę za granicą, to trzeba zadbać o bardzo, bardzo bogatą sieć kontaktów. Ten kapitał społeczny, zarówno indywidualny, jak i instytucjonalny, on musi być bardzo szeroki. To się często opiera na zaufaniu do wiedzy, merytorycznego przygotowania, do pewnej pomysłowości poszczególnych osób. Więc te bezpośrednie kontakty są bardzo ważne. Zauważyłem też, że mniejsza była liczba, tak mi się wydaje, że mniejsza była liczba stoisk indywidualnych wydawców. Więcej było stoisk kolektywnych, zbiorowych. One wydają się być wciąż bardzo potrzebne, a może nawet bardziej potrzebne niż wcześniej, no bo dzięki temu można zaprezentować swoje książki taniej, efektywniej. Nie trzeba po prostu wziąć na siebie całej organizacji związanej z prezentacją targową. Wydaje mi się, że to jest też bardzo wyraźny trend.
Jeszcze jeśli chodzi o targi, też wspomniałam w związku z tym o nich, że przygotowaliście też wspaniały katalog, propozycje polskich nowych książek, bo to też ważna rola Instytutu Książki.
Właśnie. Na stoisku polskim w tym roku była rekordowa liczba wystawców. 63 wystawców, 63 podmioty zaprezentowały swoją ofertę. W zeszłym roku
bardzo
to było
dużo.
W zeszłym roku to było 47 podmiotów, więc ten wzrost jest rzeczywiście znaczny. Przygotowaliśmy nie jeden katalog, jak to było do tej pory, ale 3 katalogi. Wcześniej był jeden katalog, tradycyjny katalog New Books from Poland, prezentujący najciekawsze książki z danego sezonu, z danego roku, z jakiegoś okresu wybranego do katalogu. Natomiast w tym roku, oprócz tego katalogu z prozą, był jeszcze osobny katalog z polską poezją i osobny katalog, większy katalog z polskim komiksem. Polski komiks był prezentowany w ten sposób w przeszłości, no ale teraz rozszerzyliśmy jeszcze tę formułę.
Fantastycznie, bo to jest podstawa dla wydawców, by te książki wydawać.
To są bardzo subtelne kwestie. Na przykład trzeba wiedzieć, że mieszanie ze sobą poezji i prozy w jednym katalogu nie przyniesie spodziewanego efektu. Z tego prostego względu, że ci, którzy szukają jednego gatunku, jednego rodzaju, nie będą zwracać uwagi na książki innorodne. W związku z czym, żeby
jakby nie
no ułatwia nie, to na pewno.
Nie czynić danej strony w takim katalogu zbędną z perspektywy interesów poszczególnych wydawców czy agentów. Postanowiliśmy to po prostu ze sobą rozdzielić, nie zapominając o poezji, której promocja jest naszym obowiązkiem. Powiem o jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie zmienił się także tryb selekcji tych książek. One inaczej niż w przeszłości nie są wybierane arbitralną decyzją Instytutu. Zaprosiliśmy do współpracy szerokie gremium eksperckie, któremu powierzyliśmy tę rolę. To są osoby, literaturoznawczyni, literaturoznawcy, krytyczki, krytycy, ludzie, którzy aktywnie pracują w przestrzeni literackiej, którzy po prostu bardzo dużo czytają, którzy znają polską ofertę. I to one w trybie bardzo takiej głębokiej refleksji dokonali tego wyboru.
Oczywiście, bo to też trzeba wybierać pod kątem tego, co jest interesujące dla jednak zagranicznych wydawców.
Poza tym nie
pokrywa się z tym, co akurat jest popularne w Polsce.
Naturalnie.
Często tak jest, ale niekoniecznie zawsze.
Oczywiście, ale to jest także rodzaj komunikacji. To jest rodzaj komunikacji, jaki instytucja, taka jak Instytut Książki, nawiązuje z całą przestrzenią literacką, z różnymi środowiskami literackimi. To jest ruch na zewnątrz, bo my rzecz jasna promujemy polską literaturę. To jest jedno z naszych najważniejszych zadań. Jesteśmy po to, ażeby polska literatura za granicą była jak najczęściej wydawana i prezentowana. Ale robimy to nie wbrew środowiskom literackim, tylko we współpracy z tymi środowiskami. Nie narzucamy im własnej wizji, tylko słuchamy, tylko negocjujemy, tylko komunikujemy się z nimi. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego to jest takie ważne, że ten wektor nie jest skierowany tylko na zewnątrz. On jest także skierowany do środka. Dzięki temu, że takie gremium eksperckie w trybie refleksji, krytycznej dyskusji dokonuje selekcji, to ci, którzy zostają do tego wyselekcjonowani, oraz wszyscy inni mogą mieć pewność, że nie doszło tutaj do arbitralnego gestu. W związku z czym to narzędzie staje się narzędziem włączającym, a nie wyłączającym, nie wykluczającym.
Fantastycznie. Jeszcze program translatorski. Nie tylko prezentujecie książki, które mogą być wydane za granicą, ale też jest to wsparcie takie konkretne finansowe bardzo często.
To jest program, który od lat realizowany jest przez Instytut Książki. Niezwykle ważne narzędzie. To są po prostu subwencje, za pomocą których wydawcy zagraniczni mogą wydawać polską literaturę. Jest znów bardzo szerokie grono eksperckie, które dokonuje selekcji tych projektów. Chcemy ten program zmienić.
Rozszerzyć?
Przede wszystkim pracujemy nad tym, żeby rytm tego programu był inny, harmonogram tego programu był inny, bo według mnie, jak obserwuję to, co się dzieje na rynku wydawniczym, jedna edycja takiego programu w ciągu roku to po prostu za mało. Duzi wydawcy mogą trochę zaczekać, mogą na przykład zaplanować publikację danej książki na rok przyszły, ale mniejsze podmioty są...
Dla których to jest szczególnie ważne, właśnie mniejsi wydawcy, czy niszowi wydawcy.
Oczywiście.
Wręcz, czy tłumacze, bo to też przecież jest ważna pomoc dla tłumaczy literatury polskiej, ten właśnie fundusz.
Są jeszcze kilka elementów w ogóle w tym całym zestawie narzędzi, za pomocą których my wspieramy polskie książki za granicą, polskie przekłady polskich książek za granicą. No więc podsumowując to, chodzi o to, żeby tak poukładać harmonogram, rytm, tak to narzędzie dostosować do potrzeb również mniejszych wydawców, żeby to było jak najskuteczniejsze. Wiadomo, że czasami wydawca mniejszy może być bardziej skłonny do podjęcia ryzyka merytorycznego. Wybierze coś, co może nie jest popularne, ale co jest znakomite literacko. To trzeba po prostu wszystko uwzględnić w projektowaniu takich instrumentów.
Wspaniale. A program polski, czyli wspieranie bibliotek, to wciąż też Instytut Książki robi. Co w ogóle nowego pojawiło się właśnie za twojej dyrekcji, w jakim kierunku zmierzacie?
Wsparcie dla bibliotek jest przez Instytut Książki udzielane na różne sposoby, ale przede wszystkim najważniejszym elementem jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W tej chwili jesteśmy w przedostatnim roku drugiej edycji. Instytut Książki obok Biblioteki Narodowej, Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Edukacji jest operatorem tego programu i my asygnujemy, przez nas przechodzą środki na infrastrukturalne inwestycje biblioteczne. To są bardzo duże środki finansowe, no i niezwykle odpowiedzialne zadania. Powstają nowe jednostki biblioteczne, remontowane są stare jednostki. To wszystko ma ogromne znaczenie dla sposobu, w jaki książka funkcjonuje, jaki ma obieg, do jakich miejsc mogą przychodzić czytelniczki i czytelnicy. Natomiast to, co się zmieniło, ta największa zmiana, jaką ja wprowadziłem w czerwcu, to jest mianowicie ustanowienie pionu wydawniczego w Instytucie Książki. Po pierwsze, Instytut Książki to jest nowa instytucja, która powstała z połączenia starego Instytutu Książki i Instytutu Literatury. W związku z czym te dwie poprzednie instytucje utraciły byt prawny. One skończyły swoją działalność 31 maja. Do 31 maja jako pełnomocnik ministra kultury i dziedzictwa narodowego byłem odpowiedzialny za proces łączenia tych instytucji. A od 1 czerwca zaczęła działać ta nowa i zostałem jej dyrektorem.
To duże wyzwanie naprawdę, połączenie.
To było ogromne wyzwanie i paradoksalna trochę sytuacja, ponieważ z jednej strony te instytucje traciły swój byt, ale z drugiej strony nowa instytucja jest sukcesorką generalną tych poprzednich, w związku z czym wszystkie projekty, programy, mienie, zobowiązania, wierzytelności, a także pracowniczki i pracownicy, to wszystko przeszło do nowej instytucji. Teraz zadanie polega na tym, jest trochę jak okręt Tezeusza, który wypłynął, płynie, ale musi zmienić wszystkie swoje elementy w trakcie podróży. Tak to trochę wygląda. W taki sposób teraz pracujemy. Ustanowienie tego pionu wydawniczego poskutkowało kilkoma rzeczami od razu. Po pierwsze, przez ostatnie lata w Instytucie Książki funkcjonowały tak zwane czasopisma patronackie. To jest 9 czasopism, wcześniej było ich trochę więcej. To jest 9 czasopism na tę chwilę. Wcześniej one były wydawane przez Bibliotekę Narodową, później decyzją ministerstwa zostały przeniesione do Instytutu Książki.
Możemy je wymienić?
Już je wymienię za chwilkę. Przez te wszystkie lata czasopisma patronackie, takie jak Literatura na świecie, Dialog, Twórczość, Nowe książki, Teatr, Teatr Lalek, Odra czy Akcent, funkcjonowały w pionie organizacyjno-administracyjnym Instytutu Książki. Były jednostkami administracyjnymi instytucji. Kiedy to zobaczyłem, kiedy zorientowałem się, że tak wyglądało wcześniej to ustrukturyzowanie, doszedłem do wniosku, że trzeba to zmienić, ponieważ no nie sposób prowadzić w obszarze organizacyjnym dyskusji merytorycznej, a ta dyskusja merytoryczna jest niezwykle potrzebna, ponieważ samo zjawisko czasopisma patronackiego budzi ogromne emocje, zainteresowanie, a poza tym, no żeby redakcja czasopisma mogła skutecznie funkcjonować, to potrzebuje też, tak jak wcześniej o tym mówiłem, o innych podmiotach, odpowiedniego wsparcia. Więc trzeba od razu zapewnić całe zaplecze merytoryczne, nie tylko logistyczne, nie tylko organizacyjne, ale właśnie merytoryczne. No i to jest jedno z największych naszych aktualnych wyzwań. Tworzymy nowe warunki dla rozwoju czasopism patronackich.
A inne czasopisma?
Już, o nich wspomnę też. A także postanowiliśmy zorganizować konkursy na stanowiska redaktorek, redaktorów naczelnych w tych czasopismach, które są w pełni wydawane przez Instytut Książki. Spośród tych 9, 6 wydaje Instytut Książki w pojedynkę. 3 natomiast są współwydawane przez inne podmioty. To jest Teatr Lalek, to jest Akcent i to jest Odra. Przepraszam, to jest, tak dokładnie tak wygląda ten zestaw. Jeszcze w tym gronie czasopism patronackich jest Topos od kilku lat. I teraz, co z innymi czasopismami? To jest bardzo dobre pytanie.
To bardzo dobre tytuły oczywiście,
to są
te, które
tytuły
wymieniłeś.
Oczywiście,
ale jeszcze
tak.
Mamy kilka albo kilkanaście innych ważnych jednak czasopism.
No, bardzo oszczędnie się wypowiedziałaś. Mamy kilkaset innych czasopism kulturalnych, literackich w Polsce.
Powiedzmy kilkanaście z bardzo znanych, czy bardziej znanych.
Sytuacja wygląda w ten
tych
sposób.
Największych. Tak?
Sytuacja wygląda w ten sposób, że spośród tych czasopism, wszystkich czasopism, tylko 9 funkcjonuje jako czasopisma patronackie. One zostały wybrane ze względu na długą tradycję, dorobek, dziedzictwo, archiwum, jakość. One są takimi stabilizującymi instytucjami kultury. I są dotowane przez państwo, no tak jak dotujemy muzea, teatry, tak jak zajmujemy się kulturą, tak i czasopismami, instytucjonalnie tak i czasopismami państwo postanowiło się zająć.
Jest to naturalne, to przecież przez te ostatnie lata toczyły się dyskusje, że wiele ważnych pism nie miało tej dotacji.
Czy, oczywiście.
Tak jak zeszyty literackie upadły z powodu właśnie...
Tylko, że...
Braku dofinansowania.
Tylko, że pozostałe czasopisma, te kilkaset czasopism literackich i jeszcze kilka tysięcy innych, które zajmują się w ten czy inny sposób kulturą, nie mogą liczyć na tego rodzaju wsparcie. One mogą co rok startować w konkursie, w programie, aplikować do programu rządowego, którego operatorem jest Instytut Książki. Ten program nazywa się Czasopisma. I to są granty, to są dotacje przyznawane na realizację, roczną realizację danego zadania. To zazwyczaj najczęściej polega na tym, że czasopismo publikuje po prostu kilka numerów w ciągu roku za pieniądze pozyskane z ministerstwa, z tego konkretnego programu.
Dysproporcja, no to też jest dobra forma.
Oczywiście, tylko że dysproporcja jest dość znaczna. W związku z tym postanowiliśmy zrobić coś z tą sytuacją. Po pierwsze, skomunikować się zarówno z redakcjami, jak i z całym polem literackim. Na czym ta komunikacja polega? No, musimy te czasopisma musimy zrobić wszystko, żeby te czasopisma mogły się rozwijać. Żeby te czasopisma mogły się rozwijać, potrzebna jest określona wizja, pewien program, program działania, za który odpowiedzialność bierze osoba, która te czasopisma prowadzi. Dzięki temu, że ten program powstaje, dzięki temu, że powołane przez nas komisje niezależnych ekspertek i ekspertów będą ten program raz na jakiś czas, na przykład raz na 5 lat, oceniać, to pozwoli wszystkim zainteresowanym usłyszeć, co tak naprawdę się dzieje. Bo nic nie jest oczywiste. To nie jest tak, że po prostu pewna wizja wyłania się po prostu z pomiędzy wierszy opublikowanego tekstu. Tak możemy założyć, kiedy interpretujemy wiersz. Ale kiedy rozmawiamy o instytucjach, to potrzebujemy dodatkowych informacji. Potrzebujemy wiedzy. Potrzebujemy rozmowy na temat tego, jak projekt danego czasopisma odpowiada na zapotrzebowania kulturowe, społeczne, w jaki sposób komunikuje się ze swoim odbiorcą, dla kogo w ogóle powstaje.
Te wszystkie... Też się nad tym zastanawiam teraz, jeśli tak dużo tych czasopism jest, a właściwie my ich nie znamy, być może to są też lokalne, tak?
Te wszystkie pytania są zasadne, żeby je odpowiednio podjąć, żeby zainicjować rozmowę, żeby uporządkować pewne sprawy i wzmocnić obszar czasopism patronackich, ale także w ogóle zestandaryzować pewne procesy, które dokonują się w tej przestrzeni dla innych czasopism, bo będą też zmiany w programie czasopisma, w tym programie rządowym, o którym ministerstwo będzie niebawem informować. No po to to wszystko zrobiliśmy i to jest też zadanie, którym się jako Instytut Książki zajmowaliśmy w ostatnich miesiącach.
To ciekawe. Czy jeszcze jakieś inne programy, o których warto powiedzieć, które warto zaznaczyć? Jakieś zmiany?
Zmian będzie sporo, które będą miały bardzo duże znaczenie dla przestrzeni literackiej, ale może nie o wszystkim
będę opowiadał. Dzisiaj zdążymy powiedzieć.
Zdecydowanie nie. Będziemy już w listopadzie w drugiej połowie listopada prezentować szerzej nasz plan, nasz program działania na rok 2025.
Tu się wtedy spotkamy.
Bardzo
jeszcze
chętnie wówczas opowiem o innych naszych projektach, których jest po prostu bez liku. Nie chciałbym wybierać teraz poszczególnych, żeby nie tworzyć takiego wrażenia, że jedne są ważniejsze, a drugie nie. Mówię o tym pionie wydawniczym, mówię o redakcjach czasopism patronackich, o tym zjawisku, z tego względu, że to się właśnie w tej chwili dzieje. 15 ogłosiliśmy konkursy. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenie od kandydatek i kandydatów. To jest bardzo dobry pretekst, żeby o tym teraz opowiadać.
Dobrze, spotkamy się w takim razie jeszcze w połowie listopada, a teraz może porozmawiajmy jeszcze o festiwalu Konrada. Niedawno rozmawialiśmy też przy okazji Nagrody Nobla dla Hang Kang, która gościła na festiwalu Konrada za twojej dyrekcji i w ogóle to było bardzo ciekawe, że wspomniałeś wtedy, że aż 4 przyszłe noblistki, a jedna właściwie aktualna noblistka w festiwalu Konrada wzięła udział, więc tutaj wyjątkowego nosa miałeś, wybierając te autorki akurat.
Mnie bardzo cieszy to, że na festiwalu Konrada pojawiają się pisarki i pisarze, które później otrzymują najwyższe nagrody. Ale chciałbym powiedzieć coś, co ci może zaskoczy. Mianowicie to jest ich zasługa. Nie festiwalu, nie moja, nie tych wszystkich, którzy o tym teraz mówią. Wspominam o tym dlatego, miałem taką refleksję, kiedy przysłuchiwałem się pierwszym komentarzom po ogłoszeniu tegorocznego werdyktu, że po prostu strasznie dużo osób w sposób zrozumiały dla mnie cieszy się z tego, wypowiada się na ten temat, albo nie cieszy się z tego i też się na ten temat wypowiada. Natomiast powinniśmy się przede wszystkim skoncentrować na samej Hang Kang, na jej fantastycznej twórczości, posłuchać czego
którą
ona
mamy po polsku.
Którą mamy po polsku.
4 powieści, jedno
tak
opowiadanie.
Z racji tego, że ona była na Konradzie, to była akurat edycja pandemiczna, więc online nowa, no to mieliśmy od razu rozmowę z festiwalową, więc
możemy posłuchać wciąż.
Ja bym przeniósł
z tłumaczką Justyną Neubauer-Miller.
Tak, chciałbym państwa poprosić o zrozumienie i zaproponować, żebyśmy wspólnie przenieśli uwagę na przykład ze mnie, czy z festiwalu Konrada, jako tej platformy, gdzie Hang Kang się pojawiła, a przenieśli to zainteresowanie na samą pisarkę i na jej twórczość. Bardzo, ale to bardzo serdecznie państwa zachęcam do lektury tych kilku książek, których jedna jest po prostu książką inspirowaną Polską.
Właśnie, Biała Elegia.
Dokładnie. To jest rzecz, którą ona napisała, dlatego że właśnie tutaj była, więc tak, jest na pewno mnóstwo powodów, dla których o niej, z nią można rozmawiać, nie bezpośrednio, ale z jej tekstem, z jej opowieścią, podczas lektury tej opowieści.
To tak, to zdecydowanie jest znakomita pisarka i cieszy ten wybór Akademii Szwedzkiej w tym roku akurat, ale też jeszcze jeśli chodzi o te inne noblistki, to była Olga Tokarczuk przed Noblem jeszcze.
Nie,
i była
nie poddasz się, Katarzyna.
Svetlana Aleksiejewicz, która w międzyczasie jakby już po zaproszeniu tego Nobla dostała i przyjechała mimo wszystko do Krakowa.
Zaprosiłem ją rzeczywiście przed Noblem, dostała Nobla tak jak zwykle w październiku, no i 2 tygodnie później była w Krakowie jako gościni otwierająca tamtą edycję, to prawda.
Wspaniale. Jeszcze Herta Müller. Herta Müller jeszcze, tak, jako czwarta. No i Loren Groff, z którą prowadziłeś spotkanie, z którą teraz poprowadzisz spotkanie.
Loren jeszcze nie dostała Nobla.
Tak, no ale...
Ale mam nadzieję, że...
Właśnie, myślę, że to może wielokrotnie nominowana do Bookera, więc zobaczymy.
Loren Groff jest pisarką...
Mam jej najnowszą powieść.
Obecną w Polsce...
W Polsce dzikie...
Dzikie bezkresy, to jest ostatnia rzecz. Ale ona pojawiła się w polszczyźnie już jakiś czas temu. Na początku chyba pierwszą książką była jej trzecia powieść, Fatum i Furia. Od jakiegoś czasu wydawnictwo Pauza bardzo konsekwentnie w znakomitych translacjach, świetnej oprawie i redaktorskiej, i w ogóle świetnych edycjach, publikuje jej książki po polsku. To jest pisarka, która gościła w takiej serii rozmów towarzyszących festiwalowi Konrada.
Natura przyszłości.
To się nazywało Natura przyszłości. Dokładnie to był taki cykl rozmów, który prowadziłem. Najpierw Natura przyszłości to był temat jednej z edycji festiwalu Konrada. Z racji tego, że to była edycja pandemiczna, no to dużo żeśmy takich rozmów nagrywali do internetu i pomyśleliśmy, że po pierwsze to hasło Natura przyszłości jest bardzo dobre. I doszedłem do wniosku, że powinienem to kontynuować, więc jeszcze później zrobiłem kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt takich wywiadów. Jeden z tych wywiadów właśnie był z Lauren Groff. Umówiliśmy się wtedy, że...
Chyba w 22 roku to było, jeśli dobrze pamiętam.
Umówiliśmy się wtedy, że ona, że po prostu przy pierwszej okazji przyjedzie do Krakowa.
Jest teraz ta okazja.
Ja nie wiedziałem oczywiście wtedy, że jak ona przyjedzie, to ja już się będę czymś innym zajmował, ale...
No już nie masz innego wyjścia. Musisz to spotkanie poprowadzić.
Nie chodzi o to, że ja nie chciałbym, nie chcę tego poprowadzić. Chcę bardzo. Chodzi mi o to, że po prostu nie zajmuję się już teraz Festiwalem Konrada jako organizator. Jest to i zaskakujące uczucie i bardzo
właśnie
ekscytujące.
Prawda? Że już jesteś jako autor, jako prowadzący.
Po raz pierwszy tak naprawdę mogę rozsiąść się wygodnie w fotelu po stronie publiczności, zanurzyć się w opowieściach. Mogę po prostu pobyć z ludźmi w inny sposób niż wcześniej. Wtedy po prostu każdy dzień, każda chwila to był festiwalu.
Stres, napięcie.
To była po prostu ciężka praca, tak jest.
Lauren Groff w sobotę o 20:30.
Tak jest,
to spotkanie.
W MOSie.
Coś o tej nowej książce?
No nie, nic nie będę Państwu...
Nic nie zdradzamy.
Nic Państwu nie powiem, bo to nie będzie tylko rozmowa o tej ostatniej książce. To nie będzie rozmowa prezentująca tę ostatnią publikację.
W cyklu Natura przyszłości rozmawialiście o prywatności.
Tak.
Bardzo ciekawa ta rozmowa. Posłuchałam jej teraz.
Cykl był tak zaprojektowany, że ja proponowałem jedną taką tematyczną kategorię, która mi się wydawała jakoś związana z twórczością danej pisarki, danego pisarza. To niekoniecznie tylko byli, to były, nie były tylko osoby, które tworzą literaturę piękną, to byli także filozofowie, filozofki, lekarze, lekarki, ludzie, którzy po prostu mówią o rzeczywistości na różne sposoby. Z Lauren rozmawialiśmy właśnie o prywatności, o tym, jaka jest relacja między przestrzenią własną, intymną, przestrzenią wspólną, publiczną. Ta rozmowa sobotnia, ona oczywiście nie zignoruje ostatniej publikacji polskiej Lauren Groff. Kilka pytań, które przygotowałem o tę książkę zahacza, ale to będzie pod względem tematycznym rozmowa szersza. Powiem Państwu tylko tak. Spotkałem mnóstwo osób piszących w ciągu tych 20 paru lat, w ciągu których się literaturą zajmuję. Bardzo rzadko zdarzało mi się spotykać kogoś, kto tak jak Lauren Groff emanuje tak niewyobrażalną energią opowieści. To nie jest tak, że ona tworzy opowieść, potem wychodzi ze swojej roli pisarki i zaczyna się ze światem układać na nowo. To jest tak, że każda absolutnie myśl zaproponowana w rozmowie może być dla niej, ona oczywiście uzna ją za wartą refleksji, rozwinięcia, może być zaczynem opowieści. To jest coś po prostu, miałem takie poczucie, że emanuje od niej taka energia, która unosi po prostu wszystko wokół mnie i sprawia, że to się zaczyna przekształcać w jakiś wspaniały, fantastyczny sposób. Więc myślę, że w sobotę wszyscy ci, którzy się na to spotkanie wybiorą, będą mieli okazję tej jej absolutnie fantastycznej energii pisarskiej, emocjonalnej, egzystencjalnej doświadczyć.
Sobota 20:30, spotkanie poprowadzi Grzegorz Jankowicz, który dzisiaj był naszym gościem. Grzegorz Jankowicz, obecnie dyrektor Instytutu Książki, wcześniej dyrektor Festiwalu Konrada i literaturoznawca, pisarz, miłośnik literatury przede wszystkim.
Bardzo dziękuję, Katarzyno, za rozmowę i bardzo wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję.